Halleluja. Dzisiaj chciałbym z wami się podzielić takim tematem, czy mówić o próbach, które podejmujemy jako wierzący, by zbliżyć się do Boga. Często wierzący modlą się i rozważają Boże Słowo, ale tak naprawdę spotykają się z takim znudzeniem, z takim murem, który staje przed nimi, z brakiem wzrostu, kiedy patrzą na swoje życie, robią to każdego dnia i kiedy tak się zatrzymują, zdają sobie sprawę, że w zasadzie, czy to ma sens? Nie widzą wielkiego wzrostu w swoim życiu. I wtedy często przychodzi do nich frustracja, takie poczucie winy, że robią to źle. Czy w ogóle to ma sens? Czy doświadczaliście czegoś takiego w swoim życiu? Robisz coś i tak naprawdę zdajesz sobie sprawę w pewnym momencie, po co ja to robię? A może robię to źle? A może powinienem robić to zupełnie inaczej niż do tej pory? Tak naprawdę ludzie, którzy szukają Boga, chcą wzrostu. Amen. Robimy to dlatego, by wzrastać duchowo, by móc Go poznać takim, jakim jest. Ale to też jest powiązane z tym, by móc zadowolić Boga. Myślę, że nie ma tutaj nikogo, kto nie chciałby zadowolić Boga w tym, co robi. Amen. Tak naprawdę jest to złożone w naszym duchu i w naszym sercu. Wszystko, co robimy, robimy, by zadowolić Boga. Ale niekiedy to, co robimy, nie zadowala nas i zastanawiamy się, czy Bogu się to podoba. Często, kiedy idziemy w tych próbach, ponawiamy te rzeczy, które robiliśmy do tej pory. Nakładamy sobie jakby takie jarzmo, które staje się dla nas ciężarem. Jeżeli mało się modlę, dokładam czasu, by modlić się więcej. Jeżeli mało moim zdaniem rozważam, czytam słowo, zaczynam czytać go więcej. Kiedy nie ma tego przełożenia w doświadczeniu Boga i w tym zadowoleniu, które jest gdzieś w moim duchu, staje się coraz cięższe, cięższe i cięższe. I jest wtedy taki moment, w którym coś się włącza. Włącza się religia. Taki wierzący zaczyna robić rzeczy tylko po to, by je robić i robi je więcej, 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 by móc zbliżyć się do Boga. A tak naprawdę jego serce staje się coraz bardziej twarde. I tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że ten Bóg, którego tak bardzo szuka, coraz bardziej się od niego oddala. Nie ma doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości. To jest taka granica, którą trudno jest dostrzec w swoim życiu. Faryzeusze byli w takim miejscu i Jezus powiedział do nich bardzo mocne słowo. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Przeczytamy fragment od 23 wersetu do 28. Jezus powiedział do faryzeuszy i saduceuszy tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście to, co jest ważniejsze w zakonie – sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. I dalej mówi do nich tak. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne upiewstwa i pożądliwości. I dalej mówi, ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest na zewnątrz, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. To są słowa do ludzi, którzy byli poświęceni modlitwie i służeniu Boga w Izraelu w tamtych czasach. To byli ludzie, którzy reprezentowali Boga. To byli ludzie, którzy poświęcali czas na modlitwę. Dlaczegoż więc Jezus skierował do nich tak bardzo ostre słowa? Dlatego, że wszystko to, co robili, nie pochodziło z ich serca, z ich wnętrza. Oni wypełniali tylko religijne uczynki, bo tak trzeba. Bo nie to, co robimy dla Boga, czyni nas wierzącymi, tylko to, jakimi jesteśmy dla Boga, czyni nas takimi. Kiedy rzeczy duchowe nie przynoszą życia, stają się męczące i nudne, wtedy przychodzi religia. Wtedy religia puka do naszych drzwi. Stajemy się smutni przed Bogiem. Stajemy się niepotrzebni. To jest trudne miejsce, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że to, co robił do tej pory, i tak naprawdę robił to ze szczerego serca, z takie, bo chciał. I zdaje sobie sprawę, że to wszystko nie miało sensu. Błogosławimy was w imieniu Jezusa. Piotr musi odwieźć Iwonkę do pracy. Biblia mówi w Księdze Izajasza 64,6 w tłumaczeniu tysiąclatki: wszystkie nasze dobre czyny są jak skrwawiona szmata. Wydawało mi się, że zrobiłem wszystko, by zbliżyć się do Boga. I okazuje się, że to wszystko jest nic. To jest tak jak brudna szmata, którą myjemy podłogi. Nie ma wartości. Opadają ręce. Człowiek załamuje się. Łzy zaczynają ci płynąć do oczu. Mówisz, to po co ja to wszystko robiłem? Po co to wszystko? Przychodzi gorycz porażki. Mieliście kiedyś takie miejsce, może w innym miejscu, że naraz coś robisz i okazuje się, że włożyłeś to bardzo dużo pracy, starania. I naraz zdajesz sobie sprawę, to w ogóle nie miało sensu. Mówisz, niektórzy się załamują, a niektórzy powstają, mówią, okej, biorę z tego naukę, lekcję, idę dalej. Ale jeżeli sytuacja się powtarza, powtarza i powtarza, zastanawiasz się, co z tym wszystkim zrobić? Co dalej? Co z tym wszystkim zrobić? Często ludzie, którzy próbują zbliżyć się do Boga w taki sposób, mogą dojść do przekonania, że Bóg ich nie lubi, nie chce obdarzyć ich swoją miłością, tylko ze względu na ich niepowodzenia. Takie przekonanie prowadzi do gniewu wobec Boga i ludzi. To zwiększa poczucie winy. Taki wierzący czuje się winny, że nie sprostał zadaniu. Nie dał rady. Widzi często siebie jako nieudocznika i chce zrezygnować z poszukiwania Jego obecności. Bo kiedy uderzasz w ścianę po raz kolejny, zdajesz sobie sprawę i zadajesz sobie pytanie, czy to jest sens dalej? Kiedyś przeczytałem o takim przykładzie, takim doświadczeniu, które wykonano z pchłami. Pchły zamknięto w słoiku, zamknięto dekielek i one chciały wyskoczyć i uderzały w ten dekielek. I po jakimś czasie odkręcono ten dekiel, one dalej podskakiwały, ale już nie wyżej niż poprzednio był ten dekiel. Mogły wyjść na wolność, ale już miały dosyć tych razów, tych uderzeń, tych upadków i nie podskakiwały wyżej. Ciekawe. Tak samo jest z człowiekiem, który podejmuje próby, później nie chce przejść dalej, czy zrobić tego kroku dalej, więcej, przekroczyć tą linię, dlatego że ma doświadczenia i wie, że to boli. Księga Przysłów 23:12 mówi tak: przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Przewlekłe oczekiwanie, kiedy coś długo trwa, coś na co długo czekam, to sprawia ból serca. To nie jest wygodne miejsce, ale takie jest. A więc co zrobić w takim przypadku, kiedy jako wierzący szukamy tego miejsca, by być bliżej Niego? Myślę, że nie ma na tej sali nikogo, kto nie chciałby być bliżej Niego. Ja jako priorytet wziąłem sobie w ostatnim długim czasie, by być bliżej Niego. Wiem, że jest to miejsce bliżej Jego obecności. Wiem, że są jeszcze rzeczy do zdobycia, miejsca, do których dążę i wiem, że dojdę. Czy sam? Nie. A więc co zrobić? Przyjść do Jezusa. To jest rozwiązanie. To jest tak, jak Adam dzisiaj śpiewał tą pieśń o Jezusie. Kiedy patrzałem na koszulki dzieci, na których jest wypisane: ja kocham Jezusa, Jezus kocha mnie. To są rzeczy, które możemy zrobić zawsze. Ja wiem, że wszyscy, nie widzę tu jakichś nowych osób, które nie przyjęły Jezusa. Jeżeli zrobiłeś to kiedyś, tak, Jezus jest w twoim sercu i w moim, ale jest coś więcej. Na mojej drodze szukania Boga jest coś więcej. Ewangelia Jana, 5 rozdział 39-40 mówi tak: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Czytamy i szukamy Bożej obecności w Słowie. To jest dobre. Ale kiedy tylko to robimy, to zostajemy na poziomie faryzeuszy. Tylko badamy i znamy Biblię. Ale czy znamy tego, o którym Biblia mówi? Czy znamy go tak, jak on chce dać się nam poznać? Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że tak uszczknąłem troszeczkę ze znajomości Boga. Tak troszeczkę. Ja jestem na samym początku. Ale wiem, że Bóg chce dać się poznać takim, jakim On jest. Niech nasze modlitwy i studiowanie Słowa będą połączone budowaniem relacji z Nim. By budować relacje z kimś, trzeba z kimś być. Być to znaczy dzielić się sercem, dzielić się doświadczeniami, słuchać siebie nawzajem. Czy wiesz, że Bogu bardziej zależy na tobie niż na tym, co dla Niego robisz? Możesz robić wspaniałe rzeczy, ale nie to jest najważniejsze, chociaż jest ważne, tak? Bo ostatni rozkaz, który Jezus dał, byśmy szli, głosili Ewangelię, uzdrawiali i tak dalej, wszystko jest ważne. ale najważniejszy jesteś Ty. Powiedz, ja jestem najważniejszy dla Boga. Powiedz to sam do siebie. Niektórzy może nawet tego nie powiedzieli, bo może tak do końca nie wierzą w to. Jeżeli byliśmy nauczeni w naszym życiu poprzez pracę, poprzez to, co robimy, by zasłużyć sobie na nagrodę, to taka postawa jest naturalną postawą w nas. Ale my nie musimy nic dla Boga robić. To On zrobił wszystko dla nas. A my to, co robimy dla Niego, powinniśmy wykonywać z wdzięczności za to, co On już zrobił dla nas. Amen? To jest dzieło krzyża. To jest zupełnie coś innego niż to, co robili faryzeusze. Relacja jest ważniejsza od wiedzy. Mogę znać całą Biblię na pamięć, a nie znać Jezusa. Jest to możliwe? Faryzeusze byli w tym miejscu. Jezus im wywalił ostrą mowę. Obłudnicy, czyli mówili o czymś, czego nigdy nie praktykowali sami. Wymagali od kogoś to, w czym sami nie byli. Mówili tylko frazesy, a ich życie było przeciwieństwem tego, o czym mówili. To relacja z Bogiem przynosi życie. Tak? Do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Jeżeli chcemy mieć Jego życie w sobie, to musimy być przy Jezusie, musimy być w Jezusie. On musi być w nas, żywym Bogiem. Nie literą prawa. Wtedy Jego życie będzie wzbudzane w nas. Jego życie da życie naszemu duchowi, naszej duszy, naszemu ciału. Wtedy będę mocny w Nim. Kiedy upadamy w naszej cielesności, wówczas możemy zastanawiać się, co Bóg czuje do nas. Czy jest tu ktoś, kto nie grzeszy? Wszyscy upadamy w naszej cielesności, czy to w mowie, czy w myśli, w uczynku. Jakkolwiek, nie mam idealnych ludzi. Jedynie Jezus na ziemi był bez grzechu. Więc nie mamy co się martwić. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny ulepieni. Może myślisz, że Bóg się na ciebie gniewa za twoje upadki. Może boisz się podnieść spuszczoną ze wstydu głowę, aby spojrzeć na Niego. Nie? Kiedy dziecko coś zbroi, jest wołane przez rodziców czy nauczycieli, to jak przychodzi? Boi się nawet podnieść swój wzrok na tego, kto go przywołał. No dzisiaj może to się trochę gdzieś zmienia, bo to gdzieś pokora, gdzieś to uciekło w szkołach i tak dalej. Za moich czasów było inaczej. Jak podpadłem na lekcji geografii takiemu młodemu nauczycielowi i tak mnie złapał za pejsa, to stałem na paznokciach, jak do mnie mówił. Ale jak przyszedłem do domu, to bałem się ojcu powiedzieć, bo gdyby się dowiedział, spodnie w dół, krzesło i dyscyplina. Dzisiaj jest trochę inaczej, ale to wcale nie znaczy, że jest dobrze. Może myślisz, że zobaczysz jego zmarszczone brwi i gniewne spojrzenie. Tego się najbardziej obawiamy, tak? Bo to, że zrobiliśmy źle, to każdy wie, kto to zrobił. Amen? Nie musimy nikogo przekonywać. Wiemy, kiedy robimy źle. Łukasz 15 rozdział. Jest niesamowita przypowieść, którą myślę, że znamy wszyscy. Przypowieść o synu marnotrawnym. Ale jest to bardzo dotykająca przypowieść, ale też i pokazująca, jakim prawdziwie jest serce Ojca, dla nas jako Jego dzieci, kiedy przychodzimy ze skruszonym sercem do Niego. Niesamowita przypowieść, która za każdym razem mnie inspiruje, zachęca, buduje, podnosi i prowadzi. Werset 20. Może jeszcze zacznę od 17. Jest mowa tutaj o synie marnotrawnym, który już był tam z tymi świniami. I mówi tak. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. I mówi tak w 18. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Widzicie, ten syn zdał sobie sprawę z tego, co zrobił w swoim życiu, a więc stanął w prawdzie sam przed sobą. Nikt mu tego nie udowadniał. Oczywiście życie sprowadziło go do tego miejsca, że w zasadzie miał czas, by zadać sobie to pytanie, ale był szczery sam przed sobą. A więc podjął decyzję. 20 werset mówi tak. Wstał i poszedł do ojca swego. Widzicie, często podejmujemy decyzje w naszym życiu, ale wykonania tej decyzji brak. Dobrze jest podjąć decyzję. Dobrze jest zdać sobie sprawę z pewnych rzeczy w moim życiu. Ale drugim krokiem jest uczynić coś w tym kierunku, by to wykonać. I syn marnotrawny to zrobił. Wstał i poszedł do ojca swego. I teraz zobaczmy na ojcowską miłość, Bożą miłość, jaką ma dla każdego z nas, dla wszystkich ludzi, dla wszystkich tych, którzy przychodzą do Niego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się. I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Taka była reakcja ojca. I wróćmy do tego dziecka, który przyszedł, by przeprosić. Kiedy podnosi swoje oczy, co widzi? Że ojciec się użalił. Rzuca mu się na szyję, przytula go i całuje go. Nie ma besztania, nie ma lania, nie ma ostrych słów, nie ma nagany. Jest ojcowskie, miłujące serce. W 19 wersecie przeczytałam to, co marnotrawny syn chciał powiedzieć jeszcze. I co powiedział, co sobie myślał. Chciał powiedzieć: już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. I zobaczcie realizacja tego w 21 wersecie. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. I tu jest koniec. Już nie zdążył powiedzieć: uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Dlaczego nie zdążył? Bo ojciec zaś rzekł do swoich sług. Coś powiedział. Nie dał dokończyć swemu synowi tego, co chciał powiedzieć. Co powiedział? Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi jego. Te wszystkie rzeczy mówią o tym, że przywrócił mu w pełni autorytet, który miał i ma jako jego syn. Słudzy nie mieli sandałów, pierścień jest symbolem władzy. Wszystko zostało mu wrócone. Kochani, Biblia mówi o tym, że sprawiedliwy 7 razy na dzień upada. Każdy z nas upada. Najważniejsze jest tylko to, czy staniemy, czy zrobimy to, o czym Bóg mówi, byśmy zrobili, czy przyjdziemy do Niego w prawdzie. Czy ja się nie pokłóciłem nigdy ze swoją żoną? Pokłóciłem się. Czy ja nie zrobiłem jakichś głupstw w swoim życiu? Zrobiłem. Czy ja nie chlapnę swoim językiem coś nieopatrznie? Dzisiaj nawet? Taki jestem. Ale co w tym wszystkim mam zrobić? Mam uciec od Boga jak Adam z Ewą, kiedy zgrzeszyli, skryli się w ogrodzie? Gdzie Bóg mówi: Adamie, gdzie jesteś? To nie mówi o tym, że Bóg nie wiedział, gdzie oni są. Tylko chcieli, żeby oni sobie sami zdali sprawę z tego, gdzie są. Powinni przyjść do Ojca. Nieważne, co zbroiliśmy, kochani. Nieważne. Ważne, co z tym wszystkim zrobimy. Krzyż jest pusty. Jezus jest po prawicy Boga Ojca w niebie teraz. Wszystko zrobił. Zapłacił za twój, za mój grzech. Chcesz się chować? Czy chcesz przyjść do Niego jako do tego, który ma rozwiązanie na wszystkie problemy? Dla Niego nie ma dużych i małych problemów. Często my jesteśmy problemem. Możemy zobaczyć twarz i serce Ojca poprzez Ojca Syna Marnotrawnego. Kiedy przychodzimy do Niego z opuszczoną głową, On wybiega nam naprzeciw. Wyciąga swoje ręce. Przytula nas. Całuje nas. Kiedy twoje usta są całowane przez usta Ojca, już nie możesz nic powiedzieć. Doświadczenie Jego miłości spływa na ciebie. Po prostu twoje serce się rozkleja. Miłość wzrasta w tobie do Niego. Bóg jest dobrym Bogiem i On kocha ciebie. Takiego, jakim jesteś, taką, jaką jesteś. Nie musisz nic zmieniać. Po prostu przyjmij tą miłość. Bóg cieszy się z relacji z nami. On chce przebywać z nami. Diabeł przekręca wszystko tak, że kiedy zgrzeszymy, to uciekamy od Niego. Ale rozwiązaniem jest to, byśmy przychodzili w tym miejscu do Niego. Byśmy mogli dzielić się sercem z Nim, a On sercem z nami. Bóg cieszy się z nami również w naszych niepowodzeniach i w naszej niedojrzałości. Kiedy spojrzysz na swoje życie, myślę, że zgodzisz się z tym twierdzeniem, że wszyscy wzrastamy w miarę lat, w miarę tego, jak poznajemy Go każdego dnia, tak? Miejsce, w którym jestem dzisiaj, jest innym miejscem niż to, w którym byłem jeszcze rok temu, czy dwa, czy pięć lat temu, czy w momencie, kiedy się nawróciłem, na nowo narodziłem. Wzrastamy. Jeżeli mamy dzieci, to myślę, że znamy tą radość, albo jako dzieci widzieliśmy tą radość w naszych rodzicach. Kiedy dziecko maluje jakiś rysunek i robi to z całego swojego serca i przynosi i mówi: tato, mamo, to jest dla ciebie, to co robi rodzic? Ale żeś na was zgrolił. Tak? Tak mówi? Nie. Zachwyca się, bierze to w swoją rękę. Jaki piękny rysunek. Fantastycznie. No ślicznie, żeś kolory dobrał. Jakie kreski są fantastyczne. One są tak powywijane. Ale co rodzic widzi w tym dziele dziecka? Jego serce. Tak? Bóg widzi nasze serce. I rozkleja się. I rozkleja się, bo mówi: to jest piękne, co zrobiłaś. ale on ma świadomość tego, że przed tobą jeszcze są lata, kiedy będziesz wzrastać, wzrastać, wzrastać. Dzisiaj była fantastyczna choreografia przez nasze dzieciaki, tak? Równo wszystko fantastycznie robiły, prawda? Równo klaskały, równo podskakiwały. Wszystko było rewelacyjnie. Cieszymy się. Czy jesteśmy w takiej opinii? O, nie w tą stronę podskakuje, co wszyscy inni. O, a ten to w ogóle coś robi, jakieś choreografie. Czy to był taki chłopak tutaj z tą flagą? Fantastyczną choreografię zrobił. Naprawdę fajnie. Widzieliście to, jak on tam gdzieś... Nie wiem, czyj to był ten mały. Nie ma diakonii, nieważne. Twój? Fantastyczny. No ma namaszczenie do tańca. Macha i naraz próbuje jakieś układać. Fantastycznie. Zachęcaj swoje dziecko do tego, by wzrastało w tym. Pochwal go dzisiaj. Fantastycznie. Bóg tak się cieszy z tego, co my robimy dla Niego. Choć niekiedy tak naprawdę to jest takie niedoskonałe, tak łagodnie rzecz ujmując, tak? A więc możemy rozweselić serce Ojca, ale nic nie może równać się z Jego miłością dla nas i wobec nas. Szczere serce. Kiedy zrozumiemy, że Ojciec kocha nas bez względu na to, co uczyniliśmy w naszym życiu, wtedy rozgoryczenie, poczucie winy, potępienie zostaje wyparte przez wdzięczność dla Niego. Wszystko to odchodzi. Przychodzą nowe rzeczy, kiedy przychodzi zrozumienie i objawienie do naszego serca, do naszego życia. Bo to jest najważniejsze. To zrozumienie wielkiej miłości do nas sprawi, że nasze serce będzie stawało się coraz bardziej miękkie i wrażliwe na Niego, na to, co On mówi do nas. Będzie bardziej gorętsze, rozpalone, zachęcone, zainspirowane, by dążyć do Niego, by jeszcze bardziej Go poznać, by jeszcze bardziej doświadczyć Jego miłości. Zaczniemy Go po prostu kochać. Miłość to jest takie górnolotne słowo, ale jeżeli coś zaiskrzyło w twoim życiu kiedyś, to wiesz, o czym mówię. Naraz mężczyzna zobaczy kobietę i mówi, o, coś tam, jakieś prądy przechodzą, tak? Coś się dzieje, tak? Tak samo jest z Jezusem. Tak samo jest, kiedy spotykamy Jego w naszym życiu. Coś tam zaiskrzyło, coś wzbudziło pragnienie, by być bliżej Niego. Ja już mówiłem kiedyś moje świadectwo, kiedy narodziłem się na nowo, ale kiedy była modlitwa o wylanie Ducha Świętego nade mną, w pewnym momencie dostałem dar języków, czy może języki na dowód chrztu w Duchu Świętym, bo to tak by trzeba było nazwać. Zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że Bóg dotknął mnie swoją obietnicą, pomimo tego, jakim było moje życie. To tak, wiecie, jak nieraz całe twoje życie tak w ułamku sekundy jest pokazane i te wszystkie brudy, które były w twoim życiu, wypływają na wierzch, jakby w obrazie takiej potężnej góry, która w zasadzie powinna cię zgnieść. A zdajesz sobie sprawę, że pomimo to Bóg przyszedł i dotknął cię swoją miłością. Zacząłem ryczeć jak dziecko. Padłem na kolana. Mój Boże, to nie ma znaczenia dla Ciebie? Że Ty przyszedłeś do mnie? I rozmawiałem z Bogiem. Ale co stało się w moim sercu? Dziękowałem i uwielbiałem Boga. Mówię, Panie, dzięki Ci. Jesteś wspaniały. Dziękuję. Doświadczenie Bożej miłości zmieniło moje serce do dzisiaj. I zawsze, kiedy o tym mówię, to mi się chce płakać. Szukajmy Jego obecności, aby móc doświadczyć Jego miłości. Kiedy nie będziemy przychodzić do Niego, nie znajdziemy Go. To, że go znasz dzisiaj w jakimś wymiarze, nie świadczy o tym, że to już jest koniec tych doświadczeń. Jest więcej i więcej i więcej w Bogu. Ja dzisiaj chcę doświadczać Bożego Królestwa. Ja chcę ujrzeć Bożą chwałę w swoim życiu, Bożą moc. Ja tego pragnę, ja wiem, że jest więcej. Ja wiem, dążę do tego, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie. Tak jak Paweł mówi. To jest cel. Marek, 5 rozdział. Jest to historia uzdrowienia opętanego, którego uwolnił, uzdrowił Jezus. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazańczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach. I nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak Ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie, i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza. Było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach, i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy go widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Niesamowita historia, w której Jezus objawił swoją moc nad siłami ciemności i uzdrowił i uwolnił człowieka. Wyobrażacie sobie człowieka, jest napisane, że był opętany, więc jego stan umysłu nie był w najlepszym miejscu, tak delikatnie rzecz biorąc. Natomiast czego doświadczył od ludzi? Jakie miał swoje doświadczenia w tym trudnym miejscu z ludźmi, z którymi mieszkał? Ludzie nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Uciekali od niego. Chcieli go obezwładnić łańcuchami i sznurami. Wiązali go, ale on to wszystko zrywał w sile mocy ciemności. Był sam. Doświadczał samotności, zdruzgotania. Natomiast kiedy przyszedł do Jezusa, wybiegł naprzeciw Niego. Nie wiem, jak to się stało, ale wierzę, że Bóg zainspirował jego serce i pokaże mu drogę wyjścia, że Jezus jest rozwiązaniem na jego problemy. Jezus, kiedy wypędził demona, czy legion, było to wiele demonów, ten człowiek zapragnął być z Jezusem. prosił go o to, by mógł zostać z nim. Natomiast Jezus powiedział inną rzecz. Idź i daj świadectwo tego, co ja ci uczyniłem. Po co? Po to, by Jego chwała rozniosła się po tych ziemiach czy w tych miastach dziesięciogrodu, gdzie nie znano Jezusa. Zobaczcie się, ludzie, którzy przyszli z miasta, którzy usłyszeli o tym, co się stało, powiedzieli, nie chcemy cię tutaj, odejść. Ale tą pracę wykonał właśnie ten człowiek poprzez to, że dał świadectwo tego, co Jezus uczynił w jego życiu. Człowiek został uwolniony i pozostał wolny i świadczy o Jezusie. To miłość i wolność, jaką otrzymał. Miłość i wolność, akceptacja. To było powodem tego, że ten człowiek chciał pozostać przy Jezusie. Bo gdyby został zbeształy, odwróciłby się i odszedł. Reprymendy są potrzebne. Wiecie, Bóg jest fantastycznym Bogiem. Kiedy On przychodzi i pokazuje ci grzech, to robi to w takiej miłości, że to dotyka twoje serce i pokazuje ci zaraz drogę wyjścia. To jest sposób, w jaki Bóg mówi do nas, do każdego z nas. Daje zachętę, daje akceptację. To jest coś, co pociąga nas do Niego i daje pragnienie, by być z Nim i bliżej Niego coraz bardziej. Powinniśmy pamiętać, że nasz ziemski dom, nasze ciało ma cielesną naturę. Otwórzmy sobie list do Rzymian, zaraz będę kończył. 7 rozdział. Wersety od 14 do 25. Widzicie, Paweł, apostoł Paweł, w swojej drodze za Jezusem i w czasie, czy do czasu, zanim napisał ten list, zrozumiał pewne rzeczy. I mówi tutaj tak, że człowiek ma taką podwójną naturę. Od 14 wersetu. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowy, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. To jest trudny fragment. Kiedy ja pierwszy raz rozważałem ten fragment, tak w zasadzie jak go przeczytałem, to nie wiem, o co chodzi. Takie miszmasz. Ale zastanówmy się, o czym on tutaj mówi. 15. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię. Czyli mówi o tym, że nie rozumiem tego, co się dzieje. Dlaczego? Gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Czyli ma dwie rzeczy w swojej świadomości. Wie, że ma czynić dobrze i chce to czynić, a czyni źle. Tak? Byliśmy nieraz w sytuacji, w której musieliśmy dobrze, a po prostu wyszło zupełnie źle? Nie? Planowałaś sobie, że tak będzie, oj, to będzie fantastyczne. I robisz to, a na nas coś zupełnie innego się wydarzyło. Mówisz, wow, to o co chodzi w tym wszystkim? No właśnie, o tym pisze Paweł. 16. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. 18. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Takie miszmasz trochę, prawda? Ale taka jest prawda. Ja się z tym utożsamiam. Wszyscy tego doświadczamy. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego, czyli tego duchowego, mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. To jest nasza cielesna natura. To są rzeczy, które dzieją się w nas, w tobie i we mnie. Paweł już przeszedł swoją drogę z Bogiem. I możemy powiedzieć, no to już jest święty Paweł. Tak? My też jesteśmy święci. Ale niedoskonali. I Paweł zauważał to w sobie. I w 24 mówi tak, nędzny ja człowiek, nędzny ja człowiek. I mówi, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A więc zdaję sobie z tego sprawę, że jest w miejscu, w którym jest, nie akceptuje tego miejsca i mówi, co dalej? Co z tym wszystkim? 25. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Dzięki Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, bo On to uczynił za nas. Biblia mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Kochani, jeżeli chcemy rozwiązywać sprawę sami, rozwiązać trudne sytuacje w pracy, w małżeństwach, w relacjach, gdziekolwiek jesteśmy, sami tego nie zrobimy dobrze. Możemy to zrobić sami. Nieraz nam wyjdzie, ale to nie jest gwarantem tego, że będzie dobrze. Dobrze będzie wtedy, kiedy zrobimy to z Jezusem, razem z Nim, pod inspiracją Jego Ducha. 8 rozdział daje całkowite zrozumienie i objawienie tego, co w Jezusie mamy. 8 rozdział od 1 wersetu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Za to, co zrobiliśmy, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, nie ma już miejsca na potępienie. Wszystko zostało zmazane, cały grzech, cały brud, wszystko zostało zdilejtowane, mówiąc komputerowym językiem. Nie ma tego. Jest czysta karta. Nie ma starego Janusza z tym pełnym brudem. Nie ma tego. To już nie istnieje. 2 werset. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Bóg dał nam Ducha Świętego, który dał nam życie w Jezusie Chrystusie. I to uwolniło mnie od zakonu grzechu i śmierci. To jest zupełnie inne miejsce, w którym byłem kiedyś. To jest zupełnie inne miejsce, w którym byłem kiedyś. Tylko Duch Święty może przynieść nam życie i pokój. Tylko Jezus może uciszyć burzę w naszym życiu. Nie będę już tu rozwijał tej historii, którą przeżyli uczniowie z Jezusem, kiedy płynęli przez jezioro podczas burzy. Znamy, myślę, wszyscy ten fragment. Ale kiedy budzili Jezusa, mówi, Jezu, to nie zależy Tobie na nas? Giniemy wszyscy. A Jezus spał sobie tam na wezgłowiu. I można powiedzieć było, miał wszystko w nosie. Tak? Nie, On wstał, rozkazał wichrowi, burzy, morzu, by się uciszyła i wszystko ucichło. I wtedy uczniowie zastanawiali się, kimże On jest, że nawet wiatry i morze są Mu posłuszne. Kimże On jest? Adaś, możesz już powoli zagrać? To, że burze są w naszym życiu, to wszyscy wiemy. Jedne większe, drugie mniejsze. Nieraz jest okres ciszy, kiedy się nic nie dzieje i wtedy możemy złapać głębszy oddech. Ale z reguły powstaje jakaś sytuacja, która znowu gdzieś sprawia, że jest jakaś zawierucha. Znowu coś się dzieje, znowu jest o co się modlić, znowu jest o co walczyć. Ale to zawsze jest czas, by przyjść do Jezusa. Może nam się wydawać, że Jezus śpi i nie widzi. I możemy powiedzieć, Jezu, gdzie jesteś? Jezu, gdzie jesteś? Nie widzisz tego, co się dzieje? Czemu nie reagujesz? Czemu nic nie czynisz? Ale wiecie, co zrobili uczniowie? Podeszli do Jezusa, Tereniu, zrobię coś teraz, i potrząsnęli. Jezu! Jezu! Nie widzisz, co się dzieje? Jezu, gdzie jesteś? Pomóż! Zrób coś! Biblia mówi, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Weź swój wskazujący palec. Podnieś go tak, żebyś go widział do góry. Zrób, każdy to zrobi, tak? Skieruj go na siebie. Każdy to jestem też ja. Powiedz, to też ja. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Czy to dotyczy tylko zbawienia? Tak, ale nie tylko. Bo możesz być zbawiony od trudnych sytuacji, czy trudnej sytuacji, w której jesteś dzisiaj. Jeżeli dzisiaj szarpniesz Jezusa swoim wołaniem z głębi serca, bo jest, Jezu, pomóż mi, zobacz, co się dzieje. Moja rodzina jest w rozsypce. Nie mam pracy. Nie mam finansów. Choruję już tyle czasu. Jezu, gdzie jesteś? Pomóż mi. To jak myślisz, co się stanie? Jezus obróci się i sobie pójdzie? Czy ci pomoże? On podniesie swoją rękę nad tobą, nad twoim życiem. Wypowie słowo. Rzeczy się wydarzą. Ale też w innym miejscu mówi, co chcesz, abym ci uczynił. Dziwnie zabrzmiało to pytanie, które zadał ślepemu. Ślepy przyszedł do niego, a Jezus mówi, a co chcesz, żebym ci uczynił? No głupie pytanie, można powiedzieć. No jak, no nie widzisz, że jestem ślepy? No tak, ale niektórym w swoich ułomnościach jest tak wygodnie, że nie chcą z nich wyjść. Kiedyś wiem, że kobieta, która jeździ na wózku, powiedziała, że tak naprawdę to jest z tym wygodnie. No bo wszystko koło niej zrobią, podadzą. Wiecie, fajnie jest nie pracować, nie? Na przykład. Kurczę, cały czas wakacje. No dobra, ale Biblia mówi, kto nie pracuje, niech też nie je. No to jeżeli wytrzymasz bez jedzenia, no to ja cię błogosławię w tym. Rozumiecie, o czym mówię? Jeżeli jest ci niewygodnie w tym miejscu, w którym jesteś, jeżeli chcesz zmiany tego miejsca, jeżeli chcesz zawołać do Jezusa, Jezu, pomóż mi. Jeżeli jesteś w tym miejscu i to jest wołanie twojego serca, z twojego ducha, z twojego wewnętrznego człowieka, to wierzę, że Jezus jest tutaj i chce ci pomóc. Jeżeli jesteś taką osobą, wstań. Jeżeli prawdziwie to chcesz, będziemy modlić się. Nie musisz tu wychodzić. Ja nie muszę na ciebie kłaść rąk. To jest sprawa między Tobą a Jezusem. Jeżeli to jest prawdą Twojego serca, to możemy stanąć na słowie. O cokolwiek z wiarą prosić będziecie, stanie się Wam, tylko wierzcie. To wiara jest nośnikiem tych rzeczy, które możemy ściągnąć z nieba do swojego życia. Czy wiesz, że w niebie jest dokładnie ta rzecz, o którą wołasz i o którą się modlisz? Cokolwiek to jest. Cokolwiek. O cokolwiek prosić będziecie, stanie się Wam. Tylko wierzcie. Cokolwiek. Jezu, przychodzimy do Ciebie dzisiaj, Panie. Panie, Ty znasz nasze życie, Panie, Ty wiesz wszystko, Panie. Ty wiesz dokładnie, Panie, jak jest czas, w którym jestem, jaki jest powód tego miejsca, powód, który jest we mnie, cokolwiek się wydarzyło. Wiesz wszystko, Panie. Dlatego dzisiaj przychodzimy do Ciebie, Jezu, bo Ty jesteś rozwiązaniem wszelkich naszych problemów, Jezu. To Ty jesteś tym, który uciszasz burzę w naszym życiu. To Ty jesteś tym, który dajesz nam życie, Jezu. Wzywamy Twojego imienia. Pomóż nam w tym miejscu. Możesz wypowiedzieć teraz swoją modlitwę do Jezusa, On jest przy Tobie. Możesz powiedzieć Mu to, czego pragniesz, o tym, co się dzieje w Twoim życiu. Powiedz Mu teraz, niech to będzie taki czas. Dzięki Ci, Jezu, dzięki Ci, Jezu. Wznieś swoje ręce i wznoś do Niego swoją modlitwę i błaganie. Nie obawiaj się o nic. Kiedy szalała burza na jeziorze, to oni nie podeszli do Jezusa i mówili: Jezu, bo nic by nie usłyszał. Wznieś swój głos, tak by usłyszał. Odważ się zawołać do Niego, bo jest Jezu! Jezu, potrzebuję Ciebie! Jezu, mam! Bądź mi Zbawicielem w tym miejscu! Wyciągnij swoją rękę! Pomóż mi! Nie patrz na nikogo w tym miejscu. Patrz tylko na Jezusa. On przyjdzie i pomoże. Urrapa szandalaria! Kipare da baszinto, lorio quari, la pare da baszio, Halleluja, Jezus. Panie, przychodzimy do Ciebie, Ojcze, takim, jakim jesteśmy, Panie. Panie, dotknij nas swoją miłością. Panie, napełnij nas swoim pokojem, Panie. Panie, przytul nas, Ojcze. Pragniemy doświadczyć realnie Twojej obecności, Twojej miłości. Panie, my nie jesteśmy zaspokojeni, Panie, dotychczasowym doświadczeniem, Panie. My wołamy o więcej, Panie. Wołamy o więcej Ciebie, Panie, w naszym życiu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w swojej chwale i w swojej mocy, Panie. Dotknij naszego życia, Panie. Przemień je, Panie. Panie, tylko Ty, Duchu Święty, możesz, Panie, przezwyciężyć naszą cielesność, Panie. Nasze zmysłowe, Panie, rozumowanie rzeczy, Panie, by móc ujrzeć rzeczy takimi, jakimi są prawdziwie w niebie, Panie. Panie, niech przyjdzie Twoje objawienie, niech przyjdzie Twoja obecność, niech przyjdzie Twoja chwała, Panie, do naszego życia. Panie, wołamy, Panie, o to. Wołamy i pragniemy Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie. Przyjdź, wyciągnij swoją rękę, Panie, nad naszym życiem. Panie, niech wszystkie burze ustoją. Niech, Panie, to wszystko odejdzie. Niech wszystko to, co jest przed nami, odejdzie. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa od naszego życia. Sprzeciwiamy się wszelkim diabelskim planom i mówimy temu nie. W imieniu Jezusa i ściągamy, uwalniamy Bożą wolę, Bożą obecność do naszego życia, do naszych rodzin. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Ja wierzę, że miałem takie przekonanie, kiedy przygotowałem to słowo, że jest osoba, nie wiem, czy tu na sali, miałem takie odczucie też, że to jest osoba, która będzie słuchała tego przesłania z nagrania MP3 ze strony naszej internetowej. I mam przesłanie dla tej osoby. Wierzę, że Bóg mówi do niej: powstań do życia. Powstań do życia, podnieś się i pójdź w objęcia Boga Ojca. On kocha Cię i czeka na Ciebie. Czeka, aby Cię ucałować. Nie bój się, nie lękaj się. On Cię wesprze i uzdrowi. On Cię wesprze i uzdrowi i rzeczy zmienią się. W imieniu Jezusa Chrystusa mówię Ci: wstań i chodź w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, wywyższamy Twoje imię. Chwalimy Ciebie, Królu nieba i ziemi. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że zmazałeś wszelki nasz grzech, za to nowe przymierze, które zawarłeś z nami we krwi Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci, że ranami i sińcami Jezusa jesteśmy uleczeni. Panie, dziękujemy Ci za Twoje boskie życie, które jest w nas, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że nie naszą siłą i mocą, ale mocą Twojego Ducha, rzeczy, które zamierzyłeś w niebie, będą wydarzały się tutaj na ziemi, Panie. Dzięki Ci. Panie, dzisiaj kierujemy swój wzrok na Ciebie, bo Panie, od Ciebie, jedynego, prawdziwego, żywego Boga, pochodzi życie, pochodzi błogosławieństwo, pochodzi radość. Panie, dziękujemy Ci, bo Ty jesteś życiem. Ty jesteś Panem. Jedynie Ty jesteś Królem, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, dziękujemy Ci za akceptację, którą nas obdarzasz. Za to, że zaakceptowałeś nas takimi, jakimi jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że nic nie musimy czynić, by być zbawionymi. Panie, przyjęliśmy to przez wiarę. Wiarę w to, co Ty uczyniłeś. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas zmieniasz, że nas korygujesz, że nas prowadzisz. Dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha, którym nas napełnisz. Duchu Święty, napełnij nas, Panie, swoją obecnością. Dotknij, Panie, swoją obecnością, swoją mocą i chwałą, Panie, każdej osoby w tym miejscu, Panie. Panie, pragniemy Ciebie, więcej Ciebie. Pragniemy Cię doświadczać, nie tylko wiedzieć o Tobie. Panie, uwolnij to z nieba. Chwalimy Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Jedzie Loria, Kłanta, na parę dla nas. Dla Pana, 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 dla Pana dziękujemy Ci. Pozwól, by on dotknął Twoje serce. Pozwól, by on mówił do Ciebie. Pozwól, by pokazał Ci rzeczy, które są w Jego sercu dla Ciebie. I przyjmij to.